Państwo wiedzą, że na najbliższy Jarmark Wnet zaprosiliśmy Instytut Pamięci Narodowej z jego publikacjami, a teraz przy telefonie jest dr Adam Dziurok, Oddziałowe Biuro Edukacji. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Przede mną leży czasopismo. Co to jest?
To jest półrocznik popularno-naukowy, jedyny regionalny periodyk Instytutu Pamięci Narodowej, wydawany przez oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach.
I co w nim o historii Górnego Śląska? Numer 2 jest przede mną. W tej chwili to jest ostatni numer tego periodyku?
Tak, najnowszy od wczoraj w Empikach, ale to jest 12 z kolei numer, drugi zeszłoroczny. Pomysł na to, żeby wydawać taki periodyk, wziął się stąd, że czuliśmy pewną frustrację jako naukowcy, że nasze książki bardzo czasem grube trafiają do takiej elity czytelników. Postanowiliśmy zmienić nieco formułę, czyli pisać krótkie teksty okraszone dużą liczbą ilustracji, zdjęć i zebrać to w formie takiej bardziej przystępnej, także językowo, bez przypisów. No i od 6 lat wydajemy półrocznik, który zawiera ponad 200 stron, około 20-30 artykułów, krótkie recenzje. Oczywiście dotyczy to wszystko Górnego Śląska, czy obszarów sąsiednich, czyli tych, które wchodzą w zakres zainteresowania oddziału IPN w Katowicach. Najogólniej rzecz biorąc zamierzamy i robimy, myślę to, popularyzować badania historyczne nad dwudziestowiecznymi dziejami tego regionu. Nacisk kładziemy głównie na funkcjonowanie tego regionu w systemach totalitarnych, czyli nazizmu i komunizmu. Ale staramy się też uciekać od takiej historii czysto politycznej. Wchodzimy w kwestie takich zjawisk jak sfera kultury, religii, gospodarki, życia codziennego, no, obyczajowości. I tak też jest w przypadku ostatniego numeru, który sprofilowaliśmy tak jak każdy z numerów pod kątem jednego tematu, chociaż to nie są numery monotematyczne, tam jest szereg różnych wątków, ale taki wątek wiodący w ostatnim numerze to młodzież i dzieci, właśnie głównie w systemach totalitarnych. Więc takich 20 ponad, czy blisko 30 tekstów dziecięco-młodzieżowych dotyczących młodzieży śląskiej, dzieci na Górnym Śląsku możemy znaleźć. Więc chociażby możemy przeczytać o tym, jak to dzieciom się wiodło, chociaż to nie jest chyba najszczęśliwsze słowo w okresie okupacji, na przykład na Żywiecczyźnie, mało znana historia. Wysiedlenia, które objęły 20 tysięcy osób, oczywiście dotyczyły także dzieci. Patrzymy na to przez pryzmat złożonych relacji, czy raczej przesłuchiwanych osób, które po roku 2000 przesłuchiwał Instytut Pamięci Narodowej. No, to były dzieci w tamtym czasie, które doświadczyły wysiedlenia. Taki mało znany epizod. Opisujemy chociażby domy dziecka dla ludności żydowskiej po II wojnie światowej na Górnym Śląsku. Uwikłania związane z funkcjonowaniem domów w Bielsku, Chorzowie i w innych miastach górnośląskich. Taki element traumy powojennej, dramatu. Opisujemy losy dzieci w obozie Świętochłowice.
I to jest artykuł, który pan napisał wspólnie z panem Sebastianem Rosenbaumem. I tu co możemy w tym artykule przeczytać? O czym?
No, dosyć wstrząsająca historia. No, może w kontekście II wojny to nie wzrusza nad to, ale jednak, że te dzieci towarzyszyły rodzicom w obozach. Po prostu władze pozwalały dzieciom przebywać razem z osadzonymi w obozach rodzicami. No i tam obserwowały czasem śmierć swoich rodziców, doświadczały głodu, chorób i wszystkich innych dolegliwości osadzenia w obozie tuż powojennym. Ale myślę, że ważnym wątkiem jest tak zwany profil indoktrynacyjny, bo piszemy między innymi o tym w tekstach dotyczących Hitlerjugend na Górnym Śląsku, gdzie się pojawia już wątek no właśnie przemycania tej ideologii do młodego pokolenia. No i ten taki bufor, który stanowiła religia katolicka bardzo silna na Górnym Śląsku. Ten wątek pojawia się też w tekście na temat Związku Młodzieży Polskiej w okresie powojennym i jego stosunku do religii na terenie województwa śląskiego, katowickiego. Także jakoś tam wychodzi w tekście na temat służby Polsce, czyli tej organizacji masowej junaków, którzy pracowali ku chwale socjalistycznej ojczyzny. Więc to są takie teksty, które pokazują indoktrynację młodzieży w czasach systemów totalitarnych. Ciekawy jest też temat dotyczący tego, jak łatwo było znaleźć się w zainteresowaniu bezpieki, nawet zajmując się rzeczami zupełnie niepolitycznymi. Jeden z tekstów pana Bartłomieja Kluski dotyczy tak zwanego Inspektoratu Pantera. Chodzi o akcję, która objęła całą Polskę, akcję, którą propagowało czasopismo młodzieżowe Świat Młodych, i tam zachęcano młodzież do tego, żeby w czasie wolnym, wakacje, podejmowała różne takie akcje o charakterze, no, można powiedzieć, skautowskim. W ramach tej akcji były między innymi działania chyba znane już pod hasłem Niewidzialna Ręka. No i młodzi chłopcy zaczęli prowadzić takie konspiracyjne zebrania, pomagać także młodszym dzieciom, organizując im różne zabawy. No to wszystko miało taki posmak konspiracji. Zresztą oni chwalili się tymi swoimi działaniami na łamach czasopisma młodzieżowego. No cóż z tego, skoro SB się nimi zainteresowała, bo gdzieś tam znaleźli jakąś starą broń i też sobie pozwolili zdjęcia zrobić nawet z takimi elementami, więc to nie uszło uwadze bezpieki i nawet rozpoczęła specjalne rozpracowanie. Oczywiście poważniejsze sprawy już o charakterze politycznym dotyczą młodzieży w roku 68, bo znowu taki mało znany epizod opisujemy. Wiadomo, że wydarzenia marca rozgrywały się na terenie całej Polski, ale objęły także ośrodki nieuniwersyteckie, a tak było w Bielsku Białej, gdzie właśnie młodzież szkół licealnych, a także młodzi robotnicy zaprotestowali czy solidaryzowali się z młodzieżą warszawską i doświadczyli później z tego powodu represji.
W studio jest Jadwiga Chmielowska, redaktor naczelny Śląskiego Kuriera Wnet, która ma pytanie do pana doktora.
Dzień dobry panu. Bardzo cieszę się, że pan wspomniał o tych grupach młodzieżowych po 45 roku, ponieważ wiemy, że większość Ślązaków, mieszkańców Śląska siedziała wtedy w łagrach lub więzieniach, bo akowcy również siedzieli łącznie z dowódcą okręgu Armii Krajowej, generałem Jankę. Natomiast tych grup było w każdym mieście kilkanaście, ale chciałabym zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz, której w tym piśmie może zbyt pobieżnie przeglądałam, że wielu gestapowców czy członków NSDAP później po 45 roku bardzo szybko chcieli się plasować w komunistycznej partii, dochodzić do władzy. No takimi sztandarowymi przykładami jest Kampert z Grolikiem. Czy te rzeczy też będziecie państwo opisywać, w jaki sposób to się działo?
Znaczy, powiem tak, że czasopismo jest otwarte na różne interpretacje i także pola badawcze. To ten problem ja sam opisałem w pracy doktorskiej dosyć wnikliwie o nie tylko rozliczaniu systemu nazistowskiego na Górnym Śląsku, ale także przenikaniu osób zaangażowanych w różne organizacje typu SA, NSDAP do struktur partii komunistycznej. Do tej pory chyba takiego tekstu nie było. Ja bym nie przeceniał jednak znaczenia tego procesu. On się pojawia oczywiście gdzieś tam w różnych wątkach, ale jeżeli jest takie zainteresowanie, myślę, że możemy ten jeden z bardzo wielu nieopisanych, czy rzadko podejmowanych fragmentów historii Górnego Śląska również poruszył.
Ale o takim łagrze jak Zgoda, gdzie siedziała 12-letnia pani Boraczek i 14-letni pan Gruszka, którego Salomon Morel, komendant obozu, przez noc nauczył Horst Wesselit, bo akurat nie umiał tej piosenki. To bardzo często mówi się, że to były, znaczy w narracji Ruchu Autonomii Śląska, że to były polskie obozy koncentracyjne. Jak z tymi obozami było? Bo przecież były obozy MBP, czyli komunistyczne obozy Polski Bezpieki, ale były również NKWD.
Tak, no takiej nomenklatury u nas pani nie znajdzie. My się, chociaż piszemy o zgodzie dosyć często, w tym numerze jest nie tylko tekst o dzieciach Zgody, ale jest też wywiad z reżyserem filmu Zgoda, z panem Maciejem Sobieszczańskim. Oczywiście to rozróżnienie na obozy sowieckie na Górnym Śląsku, proszę pamiętać, że to był przede wszystkim obóz w Toszku, który poziomem zbrodniczości, brutalności, a także liczby ofiar przewyższał wszystkie te administrowane przez polskie władze bezpieczeństwa. No i mamy ten system obozowy, który z jednej strony był administrowany przez na poziomie wojewódzkim Departament Więziennictwa i Obozów Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Katowicach, ale mamy też obozy, które miały charakter obozów wysiedleńczych, przesiedleńczych, które nadzorowały, administrowały nimi władze administracyjne, czyli były to obozy tak zwane starościńskie. Tutaj jakimś przykładem tego typu obozów znajdziemy więcej tego typu przykładów na terenie Śląska Opolskiego. No więc temat oczywiście jest żywy, jest fascynujący, jest cały czas mimo wszystko słabo opisany, bo poza Świętochłowicami myślę, że cały czas domaga się większej uwagi obóz Mysłowica, który był większy, dłużej funkcjonował, o którym się zdecydowanie mniej mówi, a te obozy z kolei, czy cały system obozowy na Górnym Śląsku był podporządkowany obozowi w Jaworznie, który miał, jak wiadomo, te różne etapy od tego tak zwanego niemieckiego przez ukraiński do tego chyba najbardziej znanego, czyli
Polskiej młodzieży, która była więziona tam do końca czasów stalinowskich, czyli do końca 56 roku.
Więzienie progresywne dla młodocianych.
Tak, ale ja chciałam po prostu jakoś usłyszeć to, czy jakoś wytłumaczone jest to, że ta tragedia górnośląska nie była tylko tragedią górnośląską, ale była tragedią całej Polski. Przecież ponad 200 tysięcy osób wtedy siedziało w więzieniach.
Znaczy tak, bo to jest pytanie, czy pani pyta o czasopismo jako takie, czy ogólnie o tak zwaną narrację historyczną?
O narrację, historyczną, poziomach, którą IPN powinien między innymi właśnie pokazywać w czasopiśmie. Czasopiśmie.
Proszę też pamiętać, że te teksty, one mają taki charakter wycinkowy. To nie jest tak, że jeżeli my poświęcamy numer jakiemuś, czy inaczej, to nawet nie jest numer poświęcony tematyce, ale tematyką wiodącą się tutaj posługujemy takim terminem, to wyczerpujemy temat. Po prostu my rzucamy pewne obrazki, przekazujemy pewne historie w miarę ciekawe, które mają nam, myślę, trochę przybliżyć tę skomplikowaną historię Górnego Śląska, jeśli chodzi o te narracje inne, może już bardziej książkowe. No, wpisanie tragedii górnośląskiej w tak zwaną narrację tak zwanego wyzwolenia, czy wkroczenia Armii Czerwonej na tereny Polski.
A czy zamiany okupacji była jednej na drugą, bo tak rzeczywiście się stało.
Tak, dlatego użyłem tego słowa tak zwanego. No, ten temat jest podejmowany. Jeżeli ma pani możliwość, a z pewnością także państwa zachęcam do tego, żeby sięgać do takich książek. Na przykład mieliśmy konferencję Owocy i później publikowaliśmy na temat deportacji górnoślązaków do Związku Radzieckiego, ale w ujęciu ogólnopolskim, czyli ten temat deportacji wpisaliśmy w cały system deportacyjny po 1945 roku i tutaj byli koledzy z innych regionów, głównie z Pomorza, którzy wymieniali się z nami doświadczeniami i także opublikowali swoje teksty. Także mamy świadomość tego, że nie jest to jakiś szczególnie wyjątkowy przypadek. Może skala deportacyjna tutaj była wyjątkowo duża, bo znowu jest to problem przez wiele lat no, gdzieś tam funkcjonujący w przestrzeni publicznej, ale myśmy się tym zajęli jakby fundamentalnie, czyli policzyliśmy po prostu konkretnie osoby, które trafiły do Związku Sowieckiego w roku 1945 i do tej pory udało nam się naliczyć ich ponad 40.
Także dziękujemy Państwu za ten numer. Czekamy na kolejne numery, gdzie będzie przybliżana ta trudna historia Śląska, zarówno w czasie wojny, walk AK, bestialstwa niemieckiej okupacji, jak i również wszystko to, co działo się po 1945 roku, bo warto o tych rzeczach wiedzieć i warto, żeby młodzież też te sprawy znała. Dziękuję panu
dziękuję
uprzejmie.
Bardzo.
Bardzo serdecznie dziękujemy za rozmowę. Czasopismo o historii Górnego Śląska. Czasopismo, periodyk dr Adam Dziurok z Instytutu Pamięci Narodowej był gościem Poranka Wnet. Wprowadzenie do kolejnej rozmowy telefonicznej zrobi pani redaktor Jadwiga Chmielowska.
W środę odbyła się w Szczecinie jedna z cyklu konferencji poświęconej polityce surowcowej państwa. Były trzy panele, rozmawiano o problemach polskich przedsiębiorstw, które importują surowce, ewentualnie eksploatują surowce za granicą. I jeden z paneli był poświęcony sprawom bursztynu, bursztynników. I pozwoliliśmy dzisiaj sobie Państwu przedstawić pana Mariusza Gliwińskiego, prezesa Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników i zapytać, jakie największe problemy mają zarówno osoby, które wydobywają bursztyn, jak i później przerabiają, oprawiają wyroby jubilerskie.
Dzień dobry panu. Mam nadzieję, że pytanie Jadwigi Chmielowskiej pan usłyszał.
Tak, usłyszałem. Bardzo mi miło. Mariusz Gliwiński, prezes MSB, czyli Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztyników, które istnieje od 20 lat i skupia ludzi zajmujących się bursztynem, nie tylko wytwórców, nie tylko handlowców, ale również naukowców, również wydobywców. I odnosząc się właśnie do pytania, od lat mamy problem z pozyskaniem surowców. Mamy bardzo wielkie tradycje w wytwórczości bursztynu, wyrobów bursztynowych. Mamy wielkie tradycje w oprawianiu tego bursztynu w srebro. Srebro i bursztyn to są nasze podstawowe, właściwie można powiedzieć, narodowe, wizerunkowe materiały. Połączenie tych materiałów spowodowało, że jesteśmy potentatem na świecie, jeżeli chodzi o twórczość artystyczną i rzemiosła artystycznego, ozdoby z bursztynu. Ja przypomnę, że wracając do historii, że bursztynowa komnata powstała w pracowniach gdańskich, Wolnego Miasta Gdańska. I te tradycje oczywiście wszyscy Polacy znają. Od lat mamy problem z pozyskaniem surowców. Oczywiście te surowce są pozyskiwane. W dużej mierze oczywiście w szarej strefie. Największe wydobycie jest w Rosji, później Ukraina. My mamy niewielki wpływ na rynek światowy, jeżeli chodzi o surowce bursztynu. Jedynie wspomagamy się i zbieranym bursztynem, i wydobywanym no i legalnie, i nielegalnie, nazwijmy to tak. Natomiast bardzo się cieszymy, że powstają te inicjatywy, które powodują próby regulacji wydobycia legalnego bursztynu.
Ale tam na konferencji, przypominam sobie, padł taki dowcip, gdzie są najlepiej udokumentowane i dostępne złoża bursztynu w Polsce.
No tak, to no. Znaczy...
Czyli w składnicach celnych.
Tak. Właściwie mamy w tej chwili, można powiedzieć, cztery źródła pozyskiwania surowców. Pierwsze źródło to jest to rodzime zbieractwo i na Pomorzu wypłukiwanie z ziemi, z tych powierzchownych warstw ziemi, w dużej części nielegalne, oczywiście od wielu, wielu, wielu lat. Drugie, perspektywiczne, to są złoża, bo my mówimy tak, te które są pozyskiwane, o których wspomniałem, to są, można powiedzieć, naniesienia, nagromadzenia bursztynu. Natomiast złoża udokumentowane są w okolicach Lublina, ta słynna Górka Lubartowska i tak dalej. W tej chwili jeszcze nie eksploatowane, ale jest duża szansa, że to się w sposób zgodny z prawem górniczym będzie wydobywało.
Kto dostał koncesję?
No te koncesje dostały firmy, które będą tam odkrywkowo wydobywać. To są duzi inwestorzy, którzy bursztyn będą pozyskiwali prawdopodobnie równolegle razem z innymi kruszywami.
A polscy inwestorzy czy zagraniczni?
Nie, to są polskie firmy, względnie spółki z zagranicznymi jeszcze inwestorami. Z tego co wiem. Natomiast oczywiście duże źródło pozyskiwania bursztynu to jest nadal import przede wszystkim w tej chwili z Ukrainy, bo tam są olbrzymie pokłady wydobywane w różny sposób odkrywkowo. No i z Rosji, z tym, że z Rosji od kilku lat jest to import jest raczej ograniczony ze względu na jakby nałożony przez władze rosyjskie zakaz eksportu bursztynu do Polski. Rosjanie traktują Polaków jako dużego potentata, jeżeli chodzi o wyroby bursztynowe. Nie potrafimy jakoś z nimi się porozumieć w kwestii dostaw surowca. To jest w ogóle szerszy temat.
Ale Litwini się...
Trzecie źródło to jest właśnie to, które wspomniane, czyli przekazy w postaci licytacji czy przetargów bursztynu zatrzymanego na granicach, zatrzymanego bursztynu przemycanego nielegalnie. Ale ja mam tutaj bardzo w tym względzie może niepopularne poglądy, bo ja uważam, że jeżeli bursztyn przechwytuje ją celnicy w Polsce, bursztyn wprowadzany do Polski, to nie jest to najlepsze rozwiązanie. To znaczy tak, jeżeli przechwycą, to po dwóch mniej więcej latach, po tych wszystkich procedurach oceniania i tam przekazywania i tak dalej, to trafia do przetargów i trafia do firm przeważnie handlowych. I właściwie firmy handlowe, które ten bursztyn przechwytują, z dużą dozą prawdopodobieństwa mogę powiedzieć, że po prostu jest później eksportowany do Chin. Ten bursztyn, który jest przemycany do Polski, on trafia do polskich firm produkcyjnych i zyskuje bardzo na wartości. To jest surowiec, który jest bardzo dobry gatunkowo przeważnie i tutaj należałoby się zastanowić, czy nie uszczelnić granicy przy wywozie wyrobów gotowych. Tutaj szukać źródła opodatkowania, czy ewentualnie jakichś kar. żeby to znormalizować. Natomiast moim zdaniem żaden mądry kraj nie ustanawia ani ceł, ani kar za surowce wprowadzane do kraju, bo te surowce to jest najtańszy jakby produkt. On przetworzony w Polsce wielokrotnie zyskuje. To, co się wywozi, powinno się clić, podatkować i obarczać, że tak powiem, akcyzami.
Czy duże nadzieje bursztynników są na przekop i na to, co będzie odkryte w wyniku, jeżeli dojdzie do połączenia Zalewu Wiślanego z Bałtykiem?
To trudno powiedzieć. Nadzieje zawsze są przy każdej inwestycji na Pomorzu, dlatego że te pokłady są dosyć płytkie. No my wiemy, że na tych terenach teoretycznie powinien być bursztyn, ale znamy na przykład przekop pod Martwą Wisłą w Gdańsku, gdzie występował bursztyn. W sposób oficjalny nigdy nie udało się tam pozyskać tego bursztynu. Podobnie przy budowach dróg szybkiego ruchu tam, tej słynnej siódemki w stronę Elbląga. To są olbrzymie prace ziemne i oficjalnego wydobycia bursztynu tam nie ma. Tam nikt nie ma jakby nadzoru i o to mamy też pretensje, że do tej pory są nadzory tam archeologiczne, jakieś może inne, ale pod kątem bursztynu nie ma. I obawiamy się, że przy przekopie Mierzei Wiślanej może być podobnie.
Polska słynie z wyrobów jubilerskich, zwłaszcza z oprawy bursztynów srebro. Czy jest jakaś nadzieja, że ta sztuka zostanie przekazana kolejnym pokoleniom? Jak wygląda w tej chwili pomoc właśnie jubilerom, którzy zajmują się wyrobami bursztynu? Mhm.
Są programy rządowe, które od lat wspomagają, że tak powiem, no, kształtowanie wizerunku za pomocą bursztynu. Jest instytucja wcześniej PAIS, teraz PAIH w Warszawie, wspomagająca Ministerstwo Gospodarki, która stworzyła no, wystawę Design in Poland, krążącą po świecie, krąży ta po świecie ta wystawa i ona pokazuje właściwie najlepsze walory polskiego bursztynnictwa. Oczywiście są targi gdańskie, które Amber Reef i Amber Mart to są największe targi bursztynu na świecie i rzeczywiście udało się od 25 lat stworzyć tradycję wizytacji tych targów i w związku z tym polskich firm przez kupców zagranicznych. To są chyba najbardziej międzynarodowe targi sztuki użytkowej i jubilerskiej w Polsce. Od 25 lat stworzyła się tutaj u nas tradycja również dzięki targom wyjazdów w sposób mniej czy bardziej zorganizowany przy pomocy organizacji również i samorządowych i centralnych firm polskich. My musimy sobie przypomnieć, że my startowaliśmy właściwie z bardzo niskiej pozycji. Firmy jubilerskie światowe miały już wielką renomę na wszystkich targach takich renomowanych na świecie, czy w Ameryce, czy w Azji, a i od tego, no, można powiedzieć, zera w tej chwili. Jest to jeden z kierunków, które pokazują bardzo pozytywnie wizerunek Polski. Właśnie ten bursztyn. To jest nasza taka wartość, można powiedzieć, narodowa. W połączeniu ze srebrem, które jest no, drugą wartością polskiego takiego przemysłu wydobywczego. Przez wieki, można powiedzieć.
Po prostu jesteśmy przy bursztynowym szlaku. Bardzo serdecznie...
tak, oczywiście.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Pan prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników, pan Mariusz Gliwiński, był gość.
Zapraszamy do Gdańska.
Z przyjemnością i na pewno przyjedziemy. Jest godzina 9:48. Słuchają Państwo Poranka w Net.